niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jak zwykle o tej porze, łącząc się z Ojcem Świętym, uwielbijmy Boga w tajemnicy wcielenia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem
i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowi.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez mękę Jego i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Za naszych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światło wieku i stanie chęć świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Łączymy się ze studiem Telewizji Trwam w Warszawie.
Cześć Boże, Klaudiusz Pobudzin, 27 dzień lutego. Zapraszam na serwis informacyjny Radia Maryja i Telewizji Trwam. Cud. Tak tylko można nazwać to, co się wydarzyło w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Uwięziony od 5 dni pod ziemią górnik przeżył. Rano ratownicy wydobyli go na powierzchnię ku wielkiej radości żony i córki. 30-letniego górnika uratowało to, że leżał w pobliżu pękniętej rury, przez którą przez cały czas dochodziło do niego powietrze. Sprzyjająca była również temperatura, około 28 stopni Celsjusza. Górnik jest hospitalizowany w szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan zdrowia jest, jak to określili lekarze, uspokajający, jest wycieńczony i odwodniony. Na szczęście nie ma obrażeń wewnętrznych, ma tylko zraniony łokieć. W Rudzie Śląskiej radość, a w Zabrzu niepokój i nadzieja. Od wczorajszego wieczora ratownicy poszukują przysypanego górnika. Do tragedii doszło w prywatnej kopalni. Liczą, że akcja się powiedzie. Górnika od ratowników dzieli jeszcze około pół metra. Przechodzimy do pozostałych informacji. Generał broni Franciszek Gongor został szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego. Nominację wręczył mu prezydent Lech Kaczyński. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński podziękował poprzedniemu szefowi sztabu generałowi Czesławowi Piątasowi. Wręczając nominację generałowi Gongorowi, podkreślił, że jest on doświadczonym oficerem. Uczestniczył w wielu misjach zagranicznych oraz był przedstawicielem Polski w NATO. Generał Franciszek Gongor zapowiedział, że będzie kontynuował i przyspieszał proces modernizacji sił zbrojnych. Były poseł SLD Andrzej Jagiełło rozpoczął już odbywanie kary w kieleckim areszcie śledczym. Inny skazany w sprawie przecieku Starachowickiego, także były poseł Sojuszu Henryk Długosz, ma czas do jutra, aby wprowadzić się do celi.
Nie ma tu luksusów. Twarda prycza, kilka współlokatorów i małe okienko z kratką, przez które przez pewien czas byli posłowie Sojuszu będą oglądać świat. Wygodne mieszkanie na surową celę Andrzej Jagiełło zamieni na rok, a Długosz na półtora. Takie wyroki zasądził im Sąd Okręgowy w Krakowie. Byli politycy Sojuszu przekazali samorządowcom ze Starachowic podejrzanym o związki z mafią informację o planowanym aresztowaniu pochodzącą od byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Zbigniewa Sobotki. Ten też został skazany. Dostał 3,5 roku więzienia, ale na kilka dni przed upływem kadencji ułaskawił go prezydent Aleksander Kwaśniewski, kolega jeszcze z czasów PZPR.
Kierowca polskiego autobusu zginął w wypadku, do jakiego doszło nad ranem w okolicach Monachium. Kierowca wymieniał popsute koło i wtedy najechał na niego tir, który nie zachował należytej ostrożności. Nikomu z 13 pasażerów autobusu nic się nie stało. Autobus marki Mercedes Sprinter wracał z Włoch do Dzierżoniowa. Biuro podróży wysłało do Niemiec kolejny autobus, który przywiezie pasażerów do Polski. Przechodzimy do wiadomości z zagranicy. Serbia jest pierwszym państwem oskarżonym o ludobójstwo. Oskarżenie wniosła Bośnia w pierwszym procesie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Przesłuchania mają potrwać do początku maja. Werdykt spodziewany jest przed końcem roku.
Bośnia oskarżyła Serbię m.in. o popieranie czystek etnicznych w latach 90. ubiegłego wieku. Były to największe masakry ludności w Europie od czasów II wojny światowej. Przed Trybunałem w Hadze protestowały dziś bośniackie kobiety, żądały sprawiedliwego osądzenia zbrodniarzy i ujawnienia prawdy o czystkach. W 1991 roku Chorwacja i Słowenia ogłosiły niepodległość. Odpowiedzią najpierw słoweńskich, a później chorwackich Serbów była wojna. Konflikt pochłonął około 10 tysięcy ofiar. Później niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina, co doprowadziło do dalszych walk i czystek etnicznych. W lipcu 1995 roku wojska serbskie zdobyły muzułmańskie miasto Srebrenice. Zamordowano tam około 8 tysięcy cywilów. Główna odpowiedzialność za tę masakrę spoczywa na dowódcy serbskiej armii w Bośni, Ratko Mladiću. Generał od 1998 roku znajduje się w Serbii. Wydania zbrodniarza od dawna domaga się społeczności międzynarodowa. Podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych zagrozili Serbii i Bośni wstrzymaniem negocjacji stowarzyszeniowych, jeśli do końca marca Mladić nie trafi do aresztu. Dyplomaci wezwali też Belgrad i Sarajewo do pełnej współpracy z Trybunałem w Hadze. Arabia Saudyjska. Co najmniej 5 osób zginęło na przedmieściach Rijadu. Nad ranem saudyjska policja starła się z grupą uzbrojonych mężczyzn podejrzanych o terroryzm. Siły bezpieczeństwa nie poniosły żadnych strat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło następnie, że zabici byli poszukiwani w związku z ubiegłotygodniową próbą ataku na rafinerię na wschodzie kraju. Do incydentu przyznała się za pośrednictwem internetu Al-Kaida. Organizacja Osamy Bin Ladena wcześniej wielokrotnie nawoływała do zamachów na pola naftowe Arabii Saudyjskiej, sojusznika Stanów Zjednoczonych. We Francji powstaje jedna z największych w Europie firm energetycznych. Spółka publiczna Gaz de France kupi spółkę energetyczną Suez. Państwo będzie mieć około 35% udziałów w nowej firmie. Fuzja dokona się w drugiej połowie tego roku i nie spowoduje strat w zatrudnieniu. W efekcie spółka Suez Gaz de France będzie jedną z wiodących grup energetyki światowej. W ten sposób rząd francuski postawił tamę przed włoską spółką Enel, która także była zainteresowana kupnem Suezu. Jak ogłosiły w komunikacie Gaz de France i Suez, obroty nowej grupy wyniosą 64 miliardy euro.
Jutro słonecznie, tylko na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim wzrost zachmurzenia i opady śniegu, okresami dość intensywne. Temperatury od minus 3 stopni na Pomorzu, minus 2 w centrum i na południu, minus 1 na wschodzie kraju do plus 1 i plus 2 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr słaby na zachodzie, umiarkowany, okresami dość silny i porywisty z południa. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali. Dziękuję, zapraszam na kolejny serwis, to będzie główne wydanie o godzinie 20. Więcej informacji właśnie wtedy. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Witamy Państwa ponownie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Proszę Państwa, w naszym studiu pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Bardzo serdecznie witamy, panie redaktorze. Dziękujemy, że zechciał pan przyjechać dzisiaj na to spotkanie, chociaż droga nie jest dzisiaj sprzyjająca, o czym mógł się przekonać także drugi gość naszego programu, który jeszcze niestety nie zdołał do nas dotrzeć. Taki gwałtowny atak zimy i śniegu utrudniający podróż. Tym drugim gościem jest pan poseł Jacek Kurski. Czekamy na jego przybycie. Mamy nadzieję, że w trakcie programu do nas dołączy, a my dzisiaj chcemy rozmawiać na temat medialnego fałszowania rzeczywistości. Tak pozwoliłem sobie sformułować temat naszego spotkania. Mam na myśli tutaj przede wszystkim sposób przedstawiania przez media tego, co nas otacza. Wychodząc tu nie tylko od... Znaczy mam tu na myśli nie tylko sam sposób przedstawiania tego, co czyni rząd i działań władz, ale myślę o w ogóle wielu rzeczywistościach, które trzeba by chyba wyprowadzić w ogóle z pewnego fałszywego przedstawienia obrazu człowieka, bo to chyba tutaj jest także pewne źródło. Ja myślę, panie redaktorze, że niejednokrotnie mieliśmy pewnie, zawsze tak było, że jakieś dochodziło do pewnych przekłamań w mediach. Wynikały one często z tego, że dziennikarze sami bywali wprowadzani w błąd, na przykład przez polityków, którzy nie przedstawiali im prawdziwych danych, czy no, próbowali zamazać pewien obraz rzeczywistości, albo go w jakiś sposób zniekształcić, albo na przykład utajnić pewne fakty. Tymczasem dzisiaj chyba mamy często do czynienia z taką, powiedziałbym, bardzo wielką inicjatywą dziennikarzy, którzy, czy mediów raczej tak bardzo ogólnie mówiąc, które no, bardzo mocno przejmują rolę takich kreujących rzeczywistość, nie tylko opisujących, ale ją w jakiś sposób kreujących.
Wydaje mi się, proszę ojca, że to się zmieniało w czasie. W ogóle, kiedy mówimy o tym kreowaniu rzeczywistości przez media, warto zwrócić uwagę na taką trojaką działalność, trojaką formę, potrójną formę aktywności mediów. Media informują, media opiniują i media biorą udział w propagandzie. I każda z tych form aktywności kieruje się innymi trochę prawami. Kiedy media zajmują się informacją, informowaniem, to znaczy relacjonowaniem o tym, co się wydarzyło, odbiorcy oczekują od nich, żeby ta informacja była prawdziwa i żeby była pełna. Krótko mówiąc, obiektywizmu i rzetelności. Natomiast kiedy już media zajmują się opiniowaniem, to tu oczywiście nie ma mowy o obiektywizmie, bo każda opinia jest subiektywna. Publicystyka jest tendencyjna, ona z natury rzeczy, więc tutaj domaganie się od publicysty, żeby był obiektywny, jest nonsensem, bo on wyraża własną opinię, więc opinię subiektywną. Właśnie tylko domagamy się autentyczności, żeby on mówił to, co naprawdę myśli, a nie mówił to, co mu kazał na przykład jego oficer prowadzący, prawda? I wreszcie propaganda. Przy propagandzie nie liczy się ani obiektywizm, ani autentyzm, tylko skuteczność. Celem propagandy jest podjudzenie milionów ludzi, żeby coś zrobiły albo żeby się powstrzymali od czegoś. I wszystko jedno, jaki się do tego skłoni, byleby ich do tego skłonić, no to wtedy propaganda jest skuteczna. I obawiam się, że dlatego mówię, że to w czasie ewoluowało, że media w coraz to większym stopniu odchodzą od informowania, nawet odchodzą od publicystyki w kierunku propagandy. Media stają się, tak jak to się za komuny mówiło, partia mówiła tak, że media, środki przekazu są ważnym ogniwem frontu ideologicznego. I front ideologiczny nie miał nic wspólnego ani z informowaniem, ani z publicystyką, był elementem propagandy. I to niestety zostało. I kiedy media mówią o sobie, kiedy dziennikarze mówią o sobie, że są przedstawicielami czwartej władzy, to obawiam się, że mają właśnie to na myśli, że uczestniczą w pewnym froncie propagandowym
na czym oczywiście cierpi i obiektywizm informacji, i autentyczność publicystyki. Dlatego bardzo rzadko się w Polsce spotyka publicystów właśnie autentycznych. Z tego punktu widzenia należałoby redefiniować określenie niezależny, bo media niezależne to bardzo dziwaczne formy ta niezależność przybiera.
No właśnie, jeżeli już o tym mowa, to ja przypominam sobie, słuchałem takiej dyskusji tuż po podpisaniu, przepraszam, to chyba chodziło o 100 dni premiera rządu Kazimierza Marcinkiewicza, czy też właśnie o sprawę paktu stabilizacyjnego, również o tym była mowa. No i zaprasza się do studia jednej z rozgłośni, i to ogólnopolskich, prawda, przedstawicieli mediów, przedstawiając ich jako niezależnych publicystów, dziennikarza Gazety Wyborczej, dziennikarza Rzeczpospolitej i dziennikarza Newsweeka, prawda, którzy niewiele się różnią w przedstawianiu rzeczywistości i wydawaniu opinii, ocen, na przykład właśnie na tematy polityczne.
No, ja znam jeszcze bardziej osobliwy przykład niezależności. Powstała niedawno na polecenie Komisji Europejskiej, finansowana przez Komisję Europejską, radiostacja, która ma na celu destabilizowanie reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Ja mówię, Aleksander Łukaszenko nie jest mi ani brat, ani swat, jest to raczej postać antypatyczna pod wieloma względami. Natomiast nazywanie tej rozgłośni rozgłosią niezależną jest nieporozumieniem. No, jak może być niezależna rozgłośnia, która ma konkretne zadania propagandowe właśnie za pieniądze Komisji Europejskiej, realizuje politykę wyznaczaną nie przez siebie samą, tylko przez ich dysponentów politycznych. Więc taka jest współczesna definicja niezależności. Nic dziwnego, że koledzy dziennikarze nie widzą nic niestosownego w sytuacji, kiedy z jednej strony biorą udział w takiej zmasowanej akcji propagandowej, która widać, że jest koordynowana, bo ta stronniczość mediów, czy większości mediów, żeby być ścisłym, wobec rządu premiera Marcinkiewicza, no jest dla każdego bezstronnego obserwatora ewidentna, taka rażąca stronniczość. Ja nawet powiedziałem w wywiadzie dla naszego dziennika, że gdyby udało się rządowi spuścić złoty deszcz któregoś ranka na Polskę, to większa część mediów na pewno by rząd za to skrytykowała, że ten złoty deszcz powybijał komuś szyby. Więc widać, ta tendencyjność jest wyraźna. Widać, że to jest element akcji propagandowej. Przez kogo ona jest reżyserowana, przez kogo ona jest koordynowana, to jest osobna sprawa. Ale jeśli ktoś włącza się w działania propagandowe, których nie jest autorem, których nie jest reżyserem, i nie on decyduje, kiedy one się rozpoczną, kiedy one się skończą, no to niech się nie nazywa dziennikarzem niezależnym, bo to nie ma nic wspólnego. To jest raczej odzwierciedlenie tego, co pisał Gałczyński w refleksjach z nieudanych rekolekcji paryskich, kiedy pisał: posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru, kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ta sytuacja.
No właśnie, niejednokrotnie jest tak, że również w tym przekazie, czyli informacji, w tym pierwszym zadaniu, któremu powinny służyć media, już dochodzi do pewnej selekcji. Wiemy dobrze, że w czasach komunistycznych była cenzura taka właśnie jakaś prewencyjna, czasem pewna cenzura, która ograniczała przekaz pewnych informacji. Chodziło o to, żeby nie dotarły do ludzi pewne wiadomości. Dzisiaj wprawdzie zewnętrznie nie ma tego ograniczenia, ale jest jakaś taka autocenzura, którą stosują różne media, przez to, że się selekcjonuje na pewne wiadomości, że się nie podaje całej prawdy, albo że na przykład do komentowania pewnych zdarzeń zaprasza się tylko na przykład polityków jednej opcji.
Jest to zjawisko i to może być irytujące, zwłaszcza dla publiczności czytającej, czy słuchającej, czy oglądającej. Natomiast no, ja zetknąłem się z takim przypadkiem jeszcze bardziej rażącym. Dwa tygodnie temu pan poseł Rokita, występując razem z panem ministrem Urbańskim, ministrem stanu w kancelarii prezydenta, w programie redaktora Lisa Co z tą Polską, powiedział między innymi, kiedy sprawa dotyczyła, rozmowa zeszła na kwestie związane z likwidacją wojskowych służb informacyjnych, pan poseł Rokita powiedział do ministra Urbańskiego: wy jesteście w rękach wojskowych służb informacyjnych. Wy, to znaczy minister Urbański, no i pewnie jego zwierzchnik, czyli prezydent Rzeczypospolitej. Krótko mówiąc, pan poseł Rokita ujawnił, że wie o istnieniu spisku przeciwko państwu, ponieważ to jest informacja, jeżeli pan poseł Rokita mówił serio, to znaczy, że prezydent państwa jest marionetką w rękach wywiadu wojskowego. Jest to całkowicie stan sprzeczny z konstytucją, bo według konstytucji to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a więc i wywiadu wojskowego, który jest elementem sił zbrojnych. Natomiast tu się dowiadujemy, że jest odwrotnie. No to mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko państwu. I no, dziennikarze, którzy na znacznie mniejszego kalibru sensacje rzucają się jak sępy, tutaj nagle nabrali wody w usta, w ogóle nikogo to nie zainteresowało. Przecież to jest najważniejsza informacja ostatniego półrocza chyba, może nawet dziesięciolecia, że cała ta demokracja ma charakter fasadowy, że tak naprawdę to mamy do czynienia z wielką mistyfikacją. I nikt się tym nie zainteresował. Widocznie skądś wiedzą, że nie wolno. Albo że jest to ryzykowne. Ja bym się chciał dowiedzieć, skąd oni takie rzeczy wiedzą, bo ksiądz powiedział, że nie istnieje cenzura formalna. No, to może istnieje nieformalna w takim razie i warto by podrążyć, co to jest. Ja myślę, że to, co do niedawna było tylko w sferze podejrzeń, w tej chwili się zaczyna materializować w całkiem konkretny zarzut. Mianowicie przy okazji tych prac nad ustawą o likwidacji wojskowych służb informacyjnych okazało się, że ma powstać specjalna komisja parlamentarna, która ma zbadać sprzeczne z prawem przypadki zaangażowania wywiadu wojskowego w działalność gospodarczą i w media. To znaczy, że wywiad wojskowy jakoś się angażował w media. W jaki sposób? Moim zdaniem to zaangażowanie mogło przybierać dwojakie formy. Po pierwsze, część mediów została założona za pieniądze albo z udziałem pieniędzy funduszy wywiadu wojskowego dla potrzeb, że tak powiem, tego wywiadu. Po drugie, wywiad wojskowy spenetrował media agenturalnie, to znaczy umieszczał w mediach na etatach dziennikarskich swoich agentów wpływu. Niedawno właśnie był taki charytatywny bal dziennikarzy w Auli Politechniki Warszawskiej w sobotę ostatnią. No i tam 1000 biletów zostało rozprowadzonych. Ciekaw jestem, ilu agentów się tam bawiło na tym balu. To ciekawe byłoby to sprawdzić. No i niezależnie od tego, tu by była odpowiedź na to, gdzie jest ten nieformalny ośrodek cenzurujący, czy koordynujący działania. I to jest jedna część odpowiedzi, bo druga część odpowiedzi to jest taka, że dziennikarze, podobnie jak dysponenci mediów, znaczy właściciele, też mają swoje sympatie i antypatie polityczne i dają temu wyraz. To akurat by nie było nic złego w mediach prywatnych, bo one takie są i okej. Natomiast w mediach publicznych to jest właśnie pewien problem, bo no, trudno jest, jakby tu powiedzieć, no, człowiek jest jednością duszy i ciała. I jak człowiek politykuje, to jego sumienie też.
No właśnie, ale jeżeli te media są utrzymywane z pieniędzy społecznych, a większość społeczeństwa wybiera takich, a nie innych przedstawicieli do władz, to mają prawo przynajmniej do tego, żeby być rzetelnie informowani na temat tego, co czyni. Ale wracając jeszcze do tego, co pan redaktor powiedział o tych uwikłaniach, to niejednokrotnie ten mechanizm polega również na tym, że z jakichś dziwnych, znaczy no dziwnych, no po prostu z pewnych tajnych źródeł w pewnym momencie docierały do pracy pewne informacje innym niedostępne, do których nagle mieli przystęp dziennikarze, i to często informacje na przykład kompromitujące takiego czy takiego człowieka, czy często jeszcze zniekształcone w taki sposób, żeby mogły służyć właśnie pewnemu określonemu celowi.
No ja nie miałem w takich przypadkach wątpliwości, że mamy do czynienia z inspiracją tajnych służb, że tajne służby uruchamiają swojego konfidenta, swojego tajnego współpracownika w tej czy innej redakcji. No i ten tajny współpracownik ma dostarczone materiały. To się nazywało dziennikarstwo śledcze. Czasami było autentyczne, ale w większości przypadków nie. W większości przypadków mechanizm był właśnie taki. No i ponieważ nie wypadało inną drogą, to właśnie po to się to robi. Zresztą, proszę ojca, mamy w demokracji politycznej bardzo ważne są takie masowe nastroje społeczne. I byłoby dziwne, gdyby tajne służby, zwłaszcza w takich modelach państwa jak nasz, jak III Rzeczpospolita, byłoby dziwne, gdyby tajne służby, które no, próbują wpływać na różne dziedziny metodami agenturalnymi, i zaraz o tym powiem, skąd takie domysły mam, byłoby dziwne, gdyby nie starały się wpływać na tę dziedzinę, która w demokracji politycznej jest bardzo ważna, no, jeśli nie najważniejsza, na wytwarzanie nastrojów społecznych, nawet ulotnych. A to właśnie media robią, więc jeżeli już twardym jądrem naszej młodej demokracji były tajne służby, a zwłaszcza wojskowe służby informacyjne, no to jest rzeczą prawie że pewną, że ta penetracja agenturalna mediów miała miejsce. Podobnie zresztą jak i za komuny. Nic dziwnego, że taka niechęć panowała i panuje do lustrowania środowiska dziennikarskiego. Ja pamiętam w 1992 roku, jak większość kolegów dziennikarzy była niechętna lustracji, zresztą ta niechęć się utrzymuje do dnia dzisiejszego. No a to skłania do podejrzeń, że również w mediach mamy do czynienia z taką wysoką reprezentacją, żeby nie powiedzieć nadreprezentacją, aktualnych tajnych współpracowników, aktualnych tajnych służb. Dlaczego, skąd takie podejrzenia, na czym ja to opieram? No, na intuicji przede wszystkim, ale nie tylko. Dlatego, że kiedy pan premier Marcinkiewicz na początku swojego urzędowania zapowiedział eliminację tajnych współpracowników służb specjalnych z zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, no to dziennikarze zapytali o to pana ministra Siemiątkowskiego, który był ministrem koordynatorem w poprzednim rządzie. I pan minister Siemiątkowski był autentycznie zdumiony. Mówi, jak to? Naprawdę? Czy nam? No, naprawdę tak powiedział. Jeszcze mu chyba puścili tam tę wypowiedź w oryginale. I pan minister Siemiątkowski był nie tylko zdumiony, ale powiedziałbym, że zgorszony. Mówi, to jak w takim razie premier Marcinkiewicz wyobraża sobie prowadzenie polityki gospodarczej? Otóż rządzenie za pomocą agentury, nie jako patologicznej jakiejś formy, tylko jako normalnego, rutynowego narzędzia sprawowania władzy czy administrowania różnymi dziedzinami państwa, życia publicznego, pan minister Siemiątkowski uważał za rzecz oczywistą, już nie powiem normalną, ale no naturalnie jak rzeczby inaczej, prawda? Więc jeżeli tak, to jestem przekonany, że to nie tylko w gospodarce, politykę gospodarczą się prowadziło, ale i politykę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, i politykę kulturalną, i politykę medialną, i tak dalej, do wszystkiego się to musiało zastosować. No i nic w tej sytuacji wcale mnie nie dziwi, że mamy do czynienia z takim Volksfrontem skierowanym przeciwko rządowi, czy przeciwko formacji politycznej, która postawiła sobie za cel likwidację wywiadu wojskowego w jego obecnej formie. Jasne, że oni nie chcą tego dopuścić, no i wszelkimi środkami się bronią. I jednym z ważnych ogniw tego frontu ideologicznego są media. Trochę niedobrze, że media są w tej swojej działalności najwyraźniej sterowane przez tajnych współpracowników, no ale do czasu dzban wodę nosi. Miejmy nadzieję, że to ucho się urwie wkrótce i no, jeśli media nie będą całkowicie niezależne, bo to chyba próżno marzyć o tym, to w każdym razie, jeśli chociaż trochę bardziej będą niezależne, to wyjdzie nam wszystkim, co nas zrobi.
Sukces. Panie redaktorze, a propos tych nastrojów społecznych, często kreowanych, to dużą rolę tutaj odgrywa i zwłaszcza dla niektórych dziennikarzy jest to już ostateczna wyrocznia, badanie opinii publicznej, a więc różne sondaże, na które się bardzo chętnie dziennikarze powołują.
No, ja myślę, że po ostatniej kampanii wyborczej to zaufanie do sondażowni troszeczkę zmalało. Wydaje mi się, że ośrodki badania opinii publicznej też no, podlegały tym samym mechanizmom korupcyjnym, co i inne dziedziny. Nie bez kozery Polska jest uważana za kraj skorumpowany. To było widać gołym okiem, że nawet ośrodki badania opinii publicznej tej korupcji jakoś ulegają. Chyba, że no, nie wiem, co dla nich jest bardziej uprzejmą interpretacją, bo albo takie podejrzenia o korupcję to dowodzą, że oni są inteligentni i zawodowo sprawni, tyle tylko, że są przekupni, a alternatywa jest taka, że po prostu są druniami i nie potrafią takich badań zrobić sprawnie, poprawnie przeprowadzić. Więc ja uprzejmie zakładam, że oni umieją, tylko są przekupni.
No właśnie, a propos tego, no chociażby dzisiejszego sondażu, który zamieszczony jest w Wyborczej.
No ten sondaż widać wyraźnie, znaczy dwie rzeczy z niego widać. Nie tylko on jest tendencyjny, bo celem jego jest udowodnienie, że jeśli nawet większość społeczeństwa popiera rząd premiera Marcinkiewicza i popiera Prawo i Sprawiedliwość, to tak naprawdę wcale go nie popiera. To jest to takie pocieszanie się, że no, to tak jak w 90 roku, kiedy były wybory prezydenckie, w drugiej fazie hasłem wyborczym pana Tadeusza Mazowieckiego było: on i tak wygra. No co to znaczy i tak? No jak przegra, to też wygra. No właśnie przegrał i nie wygrał. I więc to takie jest pocieszanie się troszeczkę daremne. A i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że z tego sondażu, właściwie z komentarza do sondażu, widać, że ten autor komentujący nie ma pojęcia, o czym mówi. Na przykład powiada tam, taka jest generalna wykładnia, że no, wzrasta poparcie społeczne dla rozwiązań liberalnych. I jako przykład takiego poparcia społecznego ten komentator Gazety Wyborczej podaje, że większy odsetek społeczeństwa niż kiedyś skłonny jest popierać dofinansowywanie z budżetu, czy w ogóle finansowanie z budżetu środków antykoncepcyjnych. Jest to akurat podejście antyliberalne, dlatego że liberalizm zakłada rozszerzanie zakresu wolności. Tymczasem dofinansowanie środków antykoncepcyjnych z budżetu państwa oznacza zmuszenie wszystkich ludzi do finansowania rozrywek nielicznej części społeczeństwa, no bo mamy do czynienia z rozrywkami, jednak z działalnością rozrywkową. W związku z tym no, jest to zawężenie zakresu wolności. Każdy przymus zawęża zakres wolności. I widać wyraźnie, że ten komentator Gazety Wyborczej po pierwsze nie wie, co to jest liberalizm, a po drugie jest totalniakiem, tylko że nie zdaje sobie z tego sprawy. Jeszcze o tym też nie wie, ale ja mu to powiem.
Właśnie. Pan Jarosław Kaczyński dzisiaj podczas konferencji prasowej to doskonale także podsumował, mówiąc, że gdy zapytano go właśnie o ten sondaż, powiedział, że ja tego w ogóle nie biorę poważnie, w ogóle Gazety Wyborczej nie biorę poważnie. No i dodał, że właśnie tak, to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, że przed wyborami doszło do kompletnej kompromitacji w sprawie sondaży. Czy sondaże mogą odzyskać wiarygodność? Czy to powołanie przez rząd, próba jakiegoś powołania ośrodka badania opinii społecznej jest pana zdaniem słuszne?
Ja w ogóle, proszę ojca, jestem przeciwny temu, żeby powstawały jakieś rządowe agendy nowe. Tych, które są, to już jest za dużo, co najmniej o 90%, więc należałoby je likwidować, a nie tworzyć nowe. Takie Biuro Badania Opinii Publicznej będzie z góry wiedziało, że ma przygotowywać sondaże, z których wynika, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Więc nie sądzę, żeby... Lepiej jest nie mieć żadnych informacji, niż mieć informacje fałszywe. Ja sądzę, że dla rządu byłoby lepiej, gdyby były rozmaite, konkurujące ze sobą takie biura badania opinii publicznej i gdyby, jeśli rząd chce w ogóle wpływać na to, no to żeby był zobligowany do zamawiania prognoz czy sondaży w takim biurze, które miało najmniejszy margines błędu, jeśli już czymś się kierować. Natomiast zakładanie własnego biura to nie jest dobry pomysł. Podobnie jak wielu innych agencji takich rządowych. Natomiast co do wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego, że nie traktuje poważnie Gazety Wyborczej. Ja rozumiem, że nie przywiązuje wagi do, merytorycznie nie przywiązuje wagi do opinii tam wygłaszanych i to wydaje mi się podejście słuszne. Natomiast no, nie można lekceważyć potęgi ignorancji nawet, a cóż dopiero złej woli. W przypadku Gazety Wyborczej natężenie złej woli i pewnej myśli politycznej, bo Gazeta Wyborcza nie jest samotną wyspą. Gazeta Wyborcza jest elementem, znaczy jest narzędziem realizacji pewnej polityki w Polsce. I ja bym na miejscu pana Jarosława Kaczyńskiego tak całkiem jej nie lekceważył.
Tak, na pewno oddziaływanie jest tutaj wielkie i to jest założone w jakiś sposób to oddziaływanie. Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać pana redaktora o inny sposób, inną metodę fałszowania tej rzeczywistości przez kreowanie takich pewnych faktów medialnych albo eksponowanie faktów czy wydarzeń mniejszej wagi jako mających rzeczywiście jakieś ogromne znaczenie. Ten przykład. Pewnego dnia do Torunia przyjechał jeden z polityków, który miał się wcześniej, prawda, wyrazić na temat, czy jeden z polityków partii, której przedstawiciel mówił o podziale na Kościół Toruński i Kościół Łagiewnicki. I wydarzenie, jakim był przyjazd tego polityka, wcale nie będącego w tej chwili, nie odgrywającego jakiejś znaczącej roli we współczesnej rzeczywistości, no oczywiście medialnie bardzo mocno obecnego, było tak mocno zauważone na przykład w tych mediach lokalnych tutaj, toruńskich, jako rzeczywiście wydarzenie no jakiejś niezwykłej rangi. Tymczasem chociażby no, tak częsty pobyt czy obecność tutaj w Toruniu ludzi, którzy bezpośrednio sprawują władzę, a więc ministrów, nie jest niejednokrotnie w ogóle odnotowywane przez te lokalne media.
No, to może wynikać, proszę ojca, z dwóch przyczyn. Po pierwsze z takiego niskiego poziomu zawodowego. Dziennikarz, który nie rozróżnia, co jest ważne, a co jest nieważne, po prostu jest profesjonalnie słaby. Jeżeli, no niestety większość, znaczy może nie większość, przepraszam, bo to była opinia może krzywdząca, ale część kolegów dziennikarzy popada w narcyzm i uważa, że najmilszy temat to ja i przestają się zajmować rzeczywistością polityczną, czy w ogóle jakąkolwiek inną, tylko się zajmują sobą. Gdzie, który komentator czy prezenter przeszedł z państwowej do prywatnej telewizji albo z prywatnej do państwowej, a ten stracił posadę, a ten z tym za ile i kto z kim i za ile. Także w ogóle już przestają się zajmować, że tak powiem, światem zewnętrznym, tylko się zajmują problematyką środowiskową. To jest już kompletne załamanie się poziomu fachowego, popadnięcie w narcyzm, takie chorobliwe już. zupełnie. Ci ludzie najwyraźniej uwierzyli, że są pępkiem świata i że to wokół nich się cały świat kręci. Tymczasem jest akurat odwrotnie, więc nikt ich zniknięcia by specjalnie nie zauważył. Także powinni troszeczkę, taki jakiś bolesny powrót do rzeczywistości powinien nastąpić. Druga sprawa, jeśli nie mamy do czynienia z takim niskim poziomem zawodowym, no to mogą to być działania intencjonalne. Ja to nazywam nadymanie jakiegoś polityka. Zresztą nie tylko polityka. Mieliśmy do czynienia z nadymaniem również nawet i niektórych przedstawicieli duchowieństwa. Ponad ich rzeczywistą pozycję, jaką zajmują, powiedzmy, w kościele hierarchicznym i tak dalej. No i oni się niestety odpłacali za to nadymanie rozmaitymi dziwacznymi opiniami. Na przykład do takiej dziwacznej opinii zaliczam opinię pewnego wybitnego przedstawiciela kościoła hierarchicznego, który wystąpił z kuriozalnym, moim zdaniem, apelem do polityków, żeby nie przyjmowali zaproszeń do Radia Maryja i Telewizji Trwam. No, nie rozumiem, jakiemu celowi miałoby służyć takie getto, tworzenie takiego getta, jakiegoś antykatolickiego. No jeszcze w dodatku pomysłodawcą był wybitny, jak powiadam, przedstawiciel kościoła hierarchicznego. To jest, nie wiem, co to jest za przykład. No, sam się zastanawiam, aż się boję powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś przypadkiem rewanżu, ale prawie, że no, takie rozwiązanie byłoby jeszcze, mieściłoby się w granicach logiki, bo inne to już się nie mieszczą w granicach logiki.
Panie redaktorze, następny sposób tego fałszowania rzeczywistości, tak w moim odczuciu, to jest także wywoływanie pewnych dyżurnych tematów w pewnych okolicznościach. Na przykład zbliża się konferencja episkopatu i wtedy pojawia się w mediach nagle problem Radia Maryja. I to nie problem, który sygnalizuje rzeczywiście ktoś z hierarchów, tylko ten problem próbują wywołać przedstawiciele niektórych mediów.
Ja myślę, proszę Ojca, że ten problem jest rzeczywiście, z tym, że on nie ma takiego charakteru, jaki próbują przedstawić media nieżyczliwe dla Radia Maryja czy Telewizji Trwam. Ponieważ Radio Maryja przez sam fakt swojego istnienia i rozwoju zakłóca ład medialny ustanowiony przy okrągłym stole. Przełamuje, krótko mówiąc, środowiskowy monopol na kształtowanie opinii i na informacje. No i to jest oczywiście okoliczność nieznośna dla tych, którzy ten ład medialny przy okrągłym stole ustanowili, i dla tych, którzy tego ładu medialnego pilnowali przez ten czas. To, że się to wymyka spod kontroli, budzi szaloną irytację. I ponieważ nie mogą tego powiedzieć wprost, że o to im chodzi, w związku z tym swoje pretensje ubierają w rozmaite kostiumy, między innymi w kostium ewangeliczny. Między innymi w kostium ewangeliczny i dlatego, że no, z punktu widzenia tego środowiska, czy tych środowisk, likwidacja Radia Maryja rękami Kościoła byłaby najwygodniejsza, bo wtedy powiedzieli, no przecież to nie my, przecież to wy sami żeście tu zrobili z tym porządek, prawda? No i żeby stworzyć jakąś przekonującą otoczkę, to się właśnie ubiera tę koncepcję polityczną, bo to jest stricte polityczna koncepcja przywrócenia ładu medialnego ustanowionego przy okrągłym stole, a w każdym razie nie dopuszczenia do jakichś gwałtownych tutaj zmian, przywrócenia monopolu pewnych środowisk w zakresie opiniotwórczym. No, stąd się pojawiają zarzuty, że Radio Maryja prowadzi działalność rozbijacką, że Radio Maryja używa języka nienawiści, że Radio Maryja to, a że tamto, a że owamto. Wiadomo, że no, spoza wszystkich tych bardzo patetycznych, koturnowych oskarżeń wyziera takie melancholijne oblicze Judasza Iskarioty i mam nadzieję, że większość biskupów zdaje sobie z tego sprawę. Zresztą widać, że nie w ciemię bici są i wiedzą, o co chodzi. Natomiast no, jeśli chodzi o tak zwane fakty prasowe, o których ojciec wspomniał, no to przypominam, że twórcą tego pojęcia był profesor Geremek, Nie bez przyczyny chyba właśnie on. Fakt prasowy to jest właśnie fakt prasowy, to znaczy, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast służy jako punkt wyjścia do rozmaitych kampanii właśnie propagandowych, do budowania, ja to nazywam budowania takich konstrukcji oskarżycielskich opartych na samym dymie. To jest przypadek, kiedy jest dym bez ognia.
Tak. Proszę Państwa, zapraszam bardzo serdecznie do rozmowy. Numery telefonów do naszego studia 657 0011 dla mieszkających na północ od Łodzi, dla słuchaczy z południa i telewidzów 657 0012, dla zagranicy 657 0013 lub 657 0014, kierunkowy 056. Chciałbym przedtem, zanim jeszcze zaczniemy przyjmować telefony, przeczytać jeden z listów, który przysłała słuchaczka z województwa lubelskiego, bardzo dramatyczny list, ale prosiła o to, żeby w tej audycji został on przeczytany. Szczęść Boże, jutro nie będę mogła do Was zadzwonić, bo będę czuwać przy trumnie mojego tragicznie zmarłego syna. Proszę, by odczytano mój list na antenie w czasie audycji, rozmowy niedokończone, dotyczącej tematu przekłamania w mediach. Dawid wpadł pod pociąg w niewyjaśnionych okolicznościach i po 2 godzinach zmarł w szpitalu. Policja przesłuchała tylko kierującego pociągiem i ani jednego z pasażerów oczekujących na ten pociąg, choć było ich wielu. W teleekspresie podano do wiadomości, że policja nie wyklucza samobójstwa. Jak sprytnie ułożone zdanie, nikogo nie można oskarżyć, że podał nieprawdę. Ale dla większości ludzi oglądających te wiadomości podpowiedziano samobójstwo. I to zostanie w ich głowach. Dlaczego powiedziano w ten sposób? Przecież równie dobrze można było powiedzieć, że nie wyklucza policja zabójstwa, zasłabnięcia, czy też po prostu powiedzieć tylko prawdę, że okoliczności nie zostały wyjaśnione. Jeśli ktoś do dziś nie rozumie, dlaczego na podpisanie paktu stabilizacyjnego zaproszono tylko dziennikarzy telewizji Trwam, to może po mojej wypowiedzi zrozumie. Dziennikarze telewizji Trwam nie podaliby takiej informacji i to nie tylko dlatego, że zdają sobie sprawę, jak wielką krzywdę można komuś w ten sposób wyrządzić, bo chyba inni dziennikarze, w tym ekipa Teleekspresu, też to rozumieją, ale dlatego, że przekazują tylko prawdziwe, sprawdzone wiadomości bez próby manipulacji widzami i wzbudzania niepotrzebnej sensacji. Matka. To taki dramatyczny list, ale jeden z przykładów, panie redaktorze, właśnie tego, że czasem użycie odpowiedniego komentarza, czasem nawet jednego słowa, może spowodować pewne przekłamanie.
No, to prawda, to prawda. Na tym polega zręczna manipulacja. Na przykład można podać relację z sali sądowej. Adwokat stał uśmiechając się bezmyślnie. I już od razu to słowo bezmyślnie charakteryzuje nie tylko poziom intelektualny adwokata, ale i atmosferę procesu. Jak dziennikarze operują językiem. I no, dobrze jest, jak bardzo sprawnie nim operują. Niektórzy operują nim aż może za bardzo sprawnie, chociaż no, trudno im z tego powodu robić zarzut, bo pewna zręczność językowa jest w tym zawodzie pożądana. Natomiast no, jest coś takiego, zdaje się, że to ta informacja była podana przez Teleekspres, który no, z natury rzeczy takie tego rodzaju przekazy próbują wykorzystać nawet tam, gdzie tego nie ma, wycisnąć jakiś element taki sensacyjny. W każdym przypadku dla osób zainteresowanych może to być przykre, no ale takie są niestety prawa dżungli. Świat troszeczkę dżunglę przypomina i no, musimy się z tym liczyć. Zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy działają, tu akurat nie ma to miejsca, ale zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy działają na terenie publicznym. Oni muszą być przygotowani na to, że będą również publicznie oceniani. Na przykład przypominam sobie, kiedy byłem uczestnikiem programu telewizyjnego u pana redaktora Durczoka, kiedy pan senator Gowin zrobił zarzut takiej stronniczości telewizji Trwam i Radio Maryja. Przypomniałem mu, że przecież wyście panowie byli, cała delegacja Platformy Obywatelskiej była zaproszona do programu, tylko
nie, były puste fotele.
Tylko żeście nie przyjechali. Na co on powiedział, no tak, ale myśmy się bali, że będzie taka atmosfera jakaś nieżyczliwa nam. No to nie trzeba być takim bojącym, trzeba trochę być odważniejszym. Jak ktoś chce działać w polityce, to nie może być taką mimozą, musi mieć skórę grubszą. Nie mówię, żeby tak grubą jak hipopotam, no ale trochę grubszą niż zwykli ludzie.
Już telefonują do nas słuchacze, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan, Mościska koło Warszawy.
Witamy pana.
Drogi ojcze i panie redaktorze, przede wszystkim gratuluję za wspaniałe te felietony w naszym dzienniku.
Dziękuję bardzo.
Które są rewelacyjne wprost. A pytanie moje, no, związane jest z telewizją publiczną, bo to jest chyba klucz do sprawy. No co zrobić, żeby programy, które już w tej chwili są emitowane, mogły być w miarę obiektywne, bo wiadomo, że za chwilę, za miesiąc, za dwa miesiące, czy za kwartał będziemy mieli dyrektorów nowych. To wszystko jest jednak długi czas. Wiadomości medialne są niezwykle istotne już w tej chwili, żeby były prawdziwe. Co zrobić, żeby właśnie było to możliwe już teraz? Panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję bardzo za pozdrowienia i nawzajem. Proszę pana, no ja uważam, że zmiana dyrektorów nie spowoduje wzrostu obiektywizmu telewizji publicznej. Po prostu będą wtedy emitowane programy o wydźwięku bardziej przyjemnym dla zwolenników rządu i Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie znaczy, że będą bardziej obiektywne. Bardziej obiektywne byłyby wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia z wieloma rzeczywiście niezależnymi mediami, gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym rynkiem medialnym w Polsce, nie sterowanym przez na przykład tajne służby czy państwa trzecie, bo niestety takie też podejrzenia można wysuwać.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę strukturę własności.
Tak, tylko gdybyśmy mieli do czynienia z normalnym, wolnokonkurencyjnym rynkiem medialnym, wtedy dla wiarygodności po prostu takiej handlowej nie można by sobie było pozwolić na zbyt daleko idące zafałszowania rzeczywistości. Po prostu nastąpiłby odpływ słuchaczy, odpływ widzów, odpływ czytelników, a to w końcu na normalnym rynku, jak powiadam, niekoncesjonowanym, tak jak... Bo w tej chwili mamy do czynienia z tym, że z taką sytuacją, że trzeba się podlizywać członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to oni mogą przedłużyć koncesję albo nie. Więc jak możemy oczekiwać, że media będą apolityczne, kiedy one podlegają bardzo politycznemu organowi. Nie ma na to szans. Przypominam, że Krajową Radę Radiofonii i Telewizji tworzy Sejm, Senat i Prezydent, a więc bardzo polityczne organy. Więc oczekiwania apolityczności od urzędu takimi metodami politycznymi tworzonego jest po prostu nieuprawnione. Jedynym moim zdaniem remedium na to jest przywrócenie takiego wolnokonkurencyjnego ładu medialnego w Polsce.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, pana redaktora, mówi Marek z Bawarii. Cieszę się, że ten temat w związku właśnie z tą nagonką tak na siły propolskie, narodowe, jak i na Kościół ogólnie, a religię w szczególności odbywa się, bo on się odbywa również w mediach zachodnich, tu obserwując media niemieckie, z tym, że to jest, powiedzmy w cudzysłowie, na trochę wyższym poziomie. Ale chciałbym powiedzieć, że i tu nawiązać do tej całej kampanii, która wystartowała z tymi tak zwanymi karykaturami Mohameda. Według mnie jest to nie przypadek i zakłamanie, które odbywało się i w prasie zachodniej, i w prasie polskiej, dotyczące chociażby kalendarium rzekomo spóźnionej reakcji sił muzułmańskich, chciałem tu przytoczyć, bo to jest ważne dla polskich słuchaczy. W Polsce to nie przytoczono. Karykatury ukazały się pod koniec września. Już na początku października w Kopenhadze i w innych miastach duńskich odbywały się potężne demonstracje, tak muzułmanów, jak i Duńczyków, którzy nie zgadzali się właśnie z zamachem na pewne świętości nieprzekraczalnej, pewnej, że tak powiem, wolności, tak zwanej wolności prasy, bo wolność do czegoś czy od czegoś nastąpiła tutaj, kiedy kiedyś sformułował to zdanie. I tu chciałbym przytoczyć, że w Polsce nie mówiono, mówiono, że nagle spóźniona reakcja po 4 miesiącach, że to rząd Iranu, Iraku, siły wstecznie, antydemokratyczne podjęły kampanię. I chciałem tu przytoczyć, że kalendarium, tak jak mówię, 29 zostało opublikowane karykatury Witland Posten, natomiast demonstracje i protesty natychmiast, tylko one miały najpierw lokalny charakter w Danii, dlatego że imam duński czekał na reakcję rządu duńskiego i oficjalnych czynników, natomiast później to się rozszerzyło, kiedy nie było reakcji ani premiera Rasmussena, ani innych czynników i to się, że tak powiem, rozlało. A to, że Rzeczpospolita również i inne gazety w zachodniej Europie i na świecie zaczęły publikować, to według mnie są te próby właśnie dołowania i zapędzenia tych, którzy wyznają jeszcze autentyczne wartości religijne do kąta. To jest robione w całej tej kampanii, to co pan redaktor mówił, że te siły neoliberalne, właściwie jedyną przeszkodą, która na świecie została im do zrealizowania swoich planów, człowieka, że tak powiem, bez właściwości, czyli człowieka, który nie ma pewnych uczuć wyższych, tylko do czystego konsumpcjonizmu odbywa się, to jest realizowane również w polskich mediach, to przekłamanie. Byle jakość dziennikarzy, których jak ja porównuję z dziennikarzami zachodnimi, można im różne rzeczy zarzucić, natomiast miałkość rzekomych analiz czy tematów wyszukiwanych poza niektórymi dziennikarzami, to jest tragedia. Jeżeli ja porównuję na przykład wiadomości, oglądam wiadomości niemieckiego pierwszego programu czy drugiego i wiadomości polskiej tak zwanej publicznej telewizji czy innych, to tak jakbyśmy żyli na innych światach, a zwłaszcza że wiadomości ze świata w Polsce są w ogóle nieobecne, a zwłaszcza analiza tego, co się ważnego w światowej polityce dzieje. Także polski widz, a 95% Polaków niestety ze względu na pauperyzację czerpie swoje wiadomości o świecie tylko z telewizji, nie ma ani reportaży, nie ma ani pogłębionej informacji o pewnej, że tak powiem, żeby ludzi, że tak powiem, kształtować ich poczucie, co jest rzeczywiście piękne, a co jest, że tak powiem, odpadami tego świata. U nas natomiast się patuje tylko konsumpcjonizmem, neoliberalizmem jako ideologią i że to jest jedynie słuszny kierunek. I tu chciałbym sprawa Agory i pani i Gazety Wyborczej. I tu chciałbym naświetlić pana redaktora, uczulić, że na początku tego miesiąca pani Wanda Rapaczyński, bo tak ją nazywam, to jest jej oficjalne nazwisko z czasów tak zwanych wschodniego wybrzeża, jeszcze kiedy była w zarządzie Citibanku w Nowym Jorku, pani Wanda Rapaczyński udzieliła obszernego wywiadu ponad półgodzinnego francuskiej telewizji i na pytania, jak wygląda przyszłość Agory jako koncernu medialnego, powiedziała, że przyszła ona, będzie musiała chyba zrezygnować z Nowego Dnia, czyli to, co się stało 2-3 dni temu, że zawieszono wydawanie tej gadzinówki właściwie, popołudniówki i ona pójdzie, ekspanduje na Mołdawię, Ukrainę i Białoruś. Rozmowy są już zaawansowane, także chciałbym tutaj rozpowszechnić tę informację i powiedzieć właśnie w jakim kierunku ideologicznym, jakim celem jest, jaki cel jest tego koncernu medialnego. I tu to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że właśnie to, co cieszę się, że pan redaktor podkreślił, ja oglądałem dzisiejsze stwierdzenie prezesa Kaczyńskiego i niedocenianie tego wielkiego koncernu, który właściwie jest wielce opiniotwórczy, niestety, i powołują się różnego rodzaju źródła, to jest powielanie kłamstwa przez media
elektroniczne, bo to, co się ukaże w gazecie rano, czy jutro, następnego dnia, ono jest wieczorem w wiadomościach jako pierwszy hit. Czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy podlany sosem sensacji, to nieważne, bo Gazeta Wyborcza jest źródłem nieomylnym i tak dalej. I tu to jest tragedia i niedocenianie, nadal widzę niedocenianiu polskiej prawicy, zwłaszcza w PiS-ie, nadal roli mediów, a zwłaszcza mediów elektronicznych i to, co poprzednik mój powiedział, że do dzisiaj się w mediach nie stało. Wiadomo, że stuprocentowej, że tak powiem, prawdy czy obiektywizmu nie będziemy mieli, ale jakość dziennikarstwa musi się zmienić.